Pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, jest naszym gościem. Szczęść Boże, witamy panie ministrze na antenie Radia Maria.
Szczęść Boże, kłaniam się uprzejmie.
Do dziś nauczyciele mogą składać wnioski o refundację wydatków związanych z nauką zdalną. Z dofinansowania mogą być pokryte w całości lub w części koszty dokonanego zakupu od 1 września 2020 roku sprzętu lub oprogramowania. Panie ministrze, jakie jeszcze inne działania podejmuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, aby usprawnić proces kształcenia, wychowania w tym trudnym czasie pandemii?
No rzeczywiście, dziś mija ten termin, on już znany dużo wcześniej, więc wiemy z naszego monitorowania tego procesu również, że cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem. Rzeczywiście będzie to jeden z elementów wspierania nauki zdalnej, bo generalnie jeden z, ponieważ całość środków przeznaczonych tylko na sprzęt informatyczny to jest już ponad miliard, około miliarda złotych w ciągu zaledwie kilku miesięcy. To był program Zdalna, Zdalna Plus, na które poszły wcześniej 367 milionów, kolejne miliony złotych na zakup laptopów. Do tego te blisko 300 milionów złotych na refundację sprzętu dla nauczycieli. Oprócz tego wraz z NASK-iem i z Ministerstwem Cyfryzacji przekazujemy 60 tysięcy tabletów z usługą internetową dla tych szkół, które są w ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, a które znajdują się w miejscach, gdzie te problemy głównie z internetem u uczniów, u nauczycieli występują. Te tablety są następnie wypożyczane przez dyrektorów poszczególnym nauczycielom czy uczniom, albo też służą do tego, żeby tworzyć miejsca nauki zdalnej na terenie szkół, bo też jest taka możliwość, żeby i nauczyciel mógł nauczać ze szkoły, ale też uczeń w tych incydentalnych przypadkach, kiedy nie ma możliwości z domu brania udziału w nauce zdalnej, w nauczaniu zdalnym, mógł się udać do szkoły i tam na stanowisku specjalnie przygotowanym mógł się uczyć. Oprócz tego szkolenia dla nauczycieli, ten cykl szkoleniowy już trwa. Oprócz tego planujemy kolejne rzeczy, które będą pomocą dla nauczycieli, pomocą techniczną. Będziemy o tym mówić niebawem po świętach Bożego Narodzenia. Chcemy uruchomić pomoc techniczną dla wszystkich nauczycieli w całej Polsce, odciążając nieco również nauczycieli informatyki w poszczególnych szkołach, bo oni dziś mają rzeczywiście ogrom pracy, pomagając swoim kolegom w rozmaity sposób w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych ze sprzętem. Wszystko po to, żeby ta nauka zdalna mogła przynieść efekty, no oczywiście nieporównywalne tak czy inaczej z nauką stacjonarną. Nic nie zastąpi nauczania stacjonarnego. Ta nauka zdalna jest koniecznością, nawet można powiedzieć przykrą koniecznością, bo nic nie zastąpi budowania wspólnoty uczniów, nauczycieli, społeczności szkolnej w szkole na miejscu. No ale taka dzisiaj jest sytuacja. W tym okresie pandemicznym na ten moment jeszcze jest to jedyny sposób bezpiecznego nauczania naszych dzieci.
Wolność przekonań, słowa to sprawa kluczowa w przestrzeni uniwersyteckiej. Ostatnimi czasy bywa z tym różnie. Widzimy naciski na forsowanie takiego profilu lewicowo-liberalnego w przestrzeni uniwersyteckiej. Wykładowcy, którzy nie zgadzają się z tego rodzaju wizją świata, doznają różnego rodzaju szykan. Wielu naukowcom utrudnia się, czy wręcz odmawia zdobywanie tytułów naukowych ze względu na wyznawany katolicki światopogląd. Pan minister wyszedł z propozycją zmian legislacyjnych, innych, które zapewnią wolność nauki. Na czym te zmiany będą polegać i kiedy wejdą w życie?
No właśnie, wolność. Wolność to rzecz kluczowa i słowo kluczowe i sytuacja kluczowa. To jest projekt ustawy, który zaprezentujemy w środę i już wtedy szczegóły będziemy mogli omawiać. On będzie poddany konsultacjom w środowisku akademickim, będzie później przechodził przez cały tryb legislacyjny, więc jest czas jeszcze na to, żeby na tym rozmawiać, a chcemy go po prostu zaprezentować, żeby był już przedmiotem dyskusji i żeby jak najszybciej przez te prace legislacyjne mógł przejść. Bo w czym rzecz? Rzecz jest właśnie w tym, o czym ojciec przed momentem powiedział. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o postępowania dyscyplinarne wobec, czy wyjaśniające, idące w kierunku dyscyplinarnych wobec nauczycieli akademickich tylko z powodu ich wypowiedzi światopoglądowych, to te postępowania w praktyce odbywają się wyłącznie pod adresem, czy ich objęci są tym postępowaniem naukowcy, którzy wyrażają światopogląd konserwatywny, chrześcijański. Nie ma takich postępowań z drugiej strony. Nie dlatego, że nie ma okazji do tego, żeby je wszczynać, tylko dlatego, że właśnie świat konserwatywny ceni sobie wolność słowa i nawet jeśli to słowo nie jest poważne albo nie jest, że tak powiem, umiarkowane, to nikomu ze strony konserwatywnej nie przychodzi do głowy, żeby kogoś ścigać za prezentowanie swojego światopoglądu. Natomiast tamta strona, lewicowo-liberalna i lewacka, niestety nie jest stroną wolnościową w tych wypadkach. Jest rzeczywiście tą stroną, która gremialnie nieraz podpisuje się pod pismami dyrektorów szkół akademickich z wnioskiem i to wręcz żądaniem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Za co? Tylko za to, że ktoś wygłosił światopogląd konserwatywny, chrześcijański, jakieś ewentualnie prorodzinne czy pro-life poglądy. Tymczasem Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i nic innego robić nie chcemy, jak tylko urzeczywistnienie w praktyce akademickiej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która niekiedy, ja nie mówię, że to jest powszechna rzecz, nawet incydentalna, ale jednak występuje, niekiedy rzeczywiście nie jest urzeczywistniana. Konstytucja w artykule 25 ustęp 2 przyznaje każdemu prawo, albo potwierdza, nawet nie przyznaje, bo jest to prawo człowieka, potwierdza prawo każdego do prezentowania swoich przekonań światopoglądowych, religijnych, filozoficznych, także w życiu publicznym. Każdemu, także naukowcom, a może w szczególności naukowcom. I to chcemy urzeczywistnić w prawie, szkolnictwie wyższym i nauce. Chcemy również doprowadzić do sytuacji, w której rektorzy bardzo często pod wpływem rozmaitych środowisk, bardzo często to jest źle też powiedziane, ale niekiedy pod wpływem rozmaitych środowisk odmawiają możliwości organizowania debaty akademickiej właśnie o tematyce konserwatywnej, pro-life czy chrześcijańskiej. Oczywiście argumentując to różnymi tam okolicznościami, ale niekiedy sami rektorzy mówią, że no, takie są naciski środowiska. Chcemy wprowadzić takie rozwiązania czy takie przepisy, które umożliwią rektorom również obronę przed tego rodzaju naciskami. Uniwersytet jest dla wszystkich, od lewa do prawa, nie tylko dla światopoglądu lewicowo-liberalnego czy lewackiego, także dla chrześcijańskiego, konserwatywnego poglądu w pro-life, bo wszyscy płacimy podatki, z których utrzymywane są uczelnie publiczne. A wolność na tym polega właśnie, żeby nie blokować jednych kosztem drugich. Oczywiście mówimy o wolności światopoglądowej i o przekonaniach światopoglądowych w granicach norm konstytucyjnych. Mamy artykuł 13, zgodnie z którym zakazane jest tworzenie organizacji, a pośrednio także promowanie, publiczne promowanie poglądów komunistycznych, czy nazistowskich, czy faszystowskich, narodowo-socjalistycznych, tych, które wynikają z tego marksistowskiego korzenia poglądów i ideologii, które były sprawcami potężnych nieszczęść w wieku XX. No przecież nie mówimy o tym, że ten światopogląd będzie możliwy. Nie. W granicach prawa każdy światopogląd, ale w granicach prawa powinien być, mieć możliwość, każdy powinien mieć możliwość prezentowania go. I to wynika wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Na tym będzie polegało urzeczywistnienie wolności akademickiej w tych przepisach, które będziemy proponować. Wszystko dla wolności i wszystko właśnie w zgodzie z normami konstytucyjnymi obowiązującymi od 23 lat pod rządami tej konstytucji.
Opracowanie kompleksowej strategii przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, wprowadzenie do podstawy programowej powszechnej edukacji antydyskryminacyjnej i ścigania z urzędu przestępstw z nienawiści. To niektóre z uwag Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Adama Bodnara, do programu na rzecz równego traktowania. W jaki sposób pan minister zapatruje się na te uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich?
W żaden sposób nie zapoznawałem się z tymi uwagami. Nie sądzę, aby były to uwagi, które rzeczywiście są poparte jakąś bardzo rzetelną analizą. W Polsce mamy przepisy prawa karnego, mamy przepisy prawa wykroczeń, które ścigają tego rodzaju zachowania przestępcze bądź wykroczeniowe, o których ewentualnie, których można się domyślać pod tymi ogólnymi hasłami, które ojciec przytoczył za Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Ja z chęcią rozmawiam z każdym o różnego rodzaju dyskryminacji czy jakichś wykluczeniach. To jest rzecz, która absolutnie jest sprzeczna z prawem i dzisiejsze przepisy prawa w sposób jednoznaczny temu się przeciwstawiają. Tworzenie coś ponad to i to jeszcze w sposób tak ogólny i niedookreślony daje furtkę niestety dalej do penetrowania naszych środowisk i akademickich, i szkolnych, i i w ogóle społeczeństwo polskiego penetrowania jakąś ideologią, która z genderem będzie miała pewnie wiele wspólnego. To są absolutnie uliczki, które prowadzą w ślepym kierunku, które prowadzą w kierunku neomarksistowskim. I temu się będziemy sprzeciwiać. Nie będziemy się sprzeciwiać, tylko będziemy wspierać z kolei wszelkie formy zwalczania dyskryminacji i wykluczenia, bo to jest zupełnie oczywiste, ale już dzisiejsze prawo przewiduje możliwości działania w tym zakresie. Szkoła ani uniwersytety nie mogą być miejscem dyskryminacji poglądów, mieszczących się w granicach prawa oczywiście, debaty akademickiej czy debaty szkolnej, oświatowej, mieszczącej się w granicach prawa. To dziś już robimy i wspierać będziemy, ale nie będziemy wspierać kierunków, które zostawiają czy otwierają jakieś uliczki w kierunku, który jest absolutnie nieznany i aspołeczny.
W ostatnim czasie pan minister podjął szereg działań, aby polskie uczelnie stały się faktycznie enklawą wolności słowa. Dla części środowiska akademickiego działania te budzą pewnego rodzaju opór. Dotyczy to zwłaszcza zapowiedzi sprawdzenia kilkunastu uczelni, które ogłosiły godziny rektorskie, by studenci mogli uczestniczyć w proaborcyjnych protestach.
To było działanie konieczne i ja jestem przekonany, że rektorzy, z którymi rozmawiałem również oddzielnie, tych kilkunastu uczelni na ponad 100 przecież, też rozumieją moje intencje i moje motywacje. Ja nie ingeruję w pogląd kogokolwiek na temat orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ani pogląd pro- bądź antyaborcyjny. Jestem absolutnie strażnikiem wolności słowa i wolności przekonań. Natomiast kiedy uczelnie ogłaszają godziny rektorskie i mówią wprost, że robią to po to, ażeby studenci mogli uczestniczyć w strajku kobiet, i to w czasie pandemii koronawirusa, to był moment, kiedy mieliśmy pod 30 tysięcy zachorowań dziennie, to tym samym narażają w moim przekonaniu na szwank nie tylko, czy na niebezpieczeństwo nie tylko życie i zdrowie samych uczestników tych protestów, ale również całego społeczeństwa. Cała Polska walczyła i walczy z COVID-em, walczy z tym wielkim niebezpieczeństwem załamania się systemu ochrony zdrowia, jeśli by tych zachorowań było kilkadziesiąt tysięcy dziennie. Tymczasem tego rodzaju nieodpowiedzialne zachowania w tym momencie były absolutnie, jak powiadam, nieodpowiedzialne, musiały się spotkać z reakcją ministra edukacji i nauki. Tyle i tylko tyle. Nie chodzi mi o poglądy. W Polsce każdy ma prawo do prezentowania swoich poglądów, ale nie może tego robić z naruszeniem zasad bezpieczeństwa, nie tylko swojego, ale wszystkich oddzielnie. Na marginesie trzeba dodać, że w trakcie tych godzin rektorskich nie mogli pobierać nauki, ani też uczyć ci profesorowie i ci studenci, którzy w strajkach kobiet nie zamierzali brać udziału, bo mają inne zdanie, dlaczego kosztem ich odbywa się tego rodzaju działanie, nie wiem. Na to zwróciłem uwagę rektorom, wydaje mi się, że moja motywacja została przyjęta, temat został zakończony, zawsze będę reagował wówczas, kiedy tego typu sytuacje będą miały miejsce, które będą narażały rzeczywiście na niebezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi, a z tym mieliśmy do czynienia.
W kwestii wyrażania swoich opinii, przekonań, grupa aktywistów organizuje tak zwany strajk edukacyjny, między innymi zachęcając młodych ludzi, aby nie szli na zajęcia. Jak tutaj pan minister zapatruje się na tego rodzaju formę odciągania młodych ludzi od tego, aby brali udział w zajęciach?
Monitorujemy na bieżąco to, co się dzieje w szkołach, również to, w jaki sposób odbywają się zajęcia, jaki wpływ na przebieg zajęć mają również tego typu hasła, których nie rozumiem, a też nic dobrego ani pozytywnego po postulatach kierowanych przez środowisko, powiedzmy tą elitę w cudzysłowie strajku kobiet, niczego dobrego spodziewać się nie mogę. Ale na bieżąco monitorujemy sytuację, wszelkie działania niezgodne z prawem oświatowym, niezgodne z prawem polskim będą rzeczywiście przedmiotem naszych postępowań. Działania, powtarzam, niezgodne z prawem oświatowym, a zatem to jest obowiązek również nadzoru pedagogicznego, żeby tego rodzaju działania niezgodne z prawem weryfikować i wyciągać z tego wnioski.
Pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, był naszym gościem. Panie ministrze, serdecznie dziękujemy za spotkanie.
Bardzo dziękuję i proszę pozwolić mi na złożenie życzeń wszystkim, całej rodzinie Radia Maryja, do której również się zaliczam z okazji 29 urodzin, które jutro przed nami.
Tak, jutro nasze spotkanie w Bydgoszczy.
Niech Pan Bóg błogosławi.
Serdecznie
dziękuję. Całej rodzinie Radia Maryja. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Pan profesor minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek był naszym gościem w ramach aktualności dnia na antenie Radia Maryja.